I mamy połączenie telefoniczne z doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pierwszy dzień szczytu europejskiego, co przyniósł?
No, jakichś przełomowych ustaleń nie przyniósł. W zasadzie te rozmowy zdominowała sprawa Brexitu i pani May uzyskała tylko tyle, że jest zobowiązanie 27 krajów członkowskich, że ten stan dotyczący przebywania całego Zjednoczonego Królestwa, tak zwanej Unii Celnej, będzie trwał stosunkowo krótko. Kraje te zobowiązały się, że szybko wynegocjują umowę handlową pomiędzy Unią 27 i Wielką Brytanią. Być może jest to taki dodatkowy atut, który pomoże pani May w styczniu przeforsować tę umowę rozwodową w brytyjskim parlamencie. No ale trudno powiedzieć, czy to przekona choćby posłów z jej partii. Jak wiemy, kilkudziesięciu posłów z jej partii chce głosować przeciwko tej umowie.
A dlaczego ta umowa celna jest taka ważna?
No to przebywanie w Unii Celnej daje możliwość, żeby nie powstała granica pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Domagała się tego właśnie Republika Irlandii, więc jedynym wyjściem na ten okres przejściowy było przebywanie całego Zjednoczonego Królestwa w Unii Celnej. Tyle tylko, że to oznacza, że całe Zjednoczone Królestwo jest jednocześnie w jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no a tego Brytyjczycy nie chcą. No i mówiąc szczerze, obawiają się, że ten właśnie stan przejściowy, który jest zapisany w tej umowie do roku 2020, a być może nawet 2021, może trwać jeszcze dłużej, że Unia 27 nie zgodzi się na szybkie wynegocjowanie porozumienia handlowego. No więc sama umowa brexitowa nie jest zmieniona. O to trochę zabiegała pani May. Natomiast taką dodatkową deklarację dostała, nie wiem, czy jest ona na piśmie, czy to jest deklaracja ustna, tych informacji nie mamy. No i z tym będzie musiała wrócić do Wielkiej Brytanii i próbować przekonywać posłów w Izbie Gmin, żeby jednak za tym porozumieniem brexitowym głosowali.
Szczyt Unii Europejskiej też podtrzymał sankcje dla Rosji i stwierdził, że kolejny budżet Unii Europejskiej zostanie przyjęty jesienią 2019 roku.
No tak, to jeżeli chodzi o budżet, to należało się tego spodziewać, te rozbieżności pomiędzy krajami północy i południa, czy wschodu i zachodu były tak duże, że trudno sobie było wyobrazić, żeby zostały usunięte, no najdalej do kwietnia tego roku, ponieważ do tego momentu będzie pracował jeszcze obecny parlament, a ponieważ parlament jest władzą budżetową, więc musiałby uczestniczyć w tym porozumieniu, więc tego czasu jest bardzo mało. No i może dobrze, że przestaniemy żyć w iluzji, bo parlament przygotował dwie rezolucje dotyczące tego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że Rada w takim razie zdecydowała, że ten budżet przyjmie już następny parlament i najprawdopodobniej następna komisja, bo jeżeli jesień 2019 roku, to na pewno będzie to nowy parlament i wszystko wskazuje na to, że będzie to nowy skład Komisji Europejskiej.
A ta niezgoda między wschodem i zachodem na czym polega?
No przede wszystkim nie było chętnych do wypełnienia luki po Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była i ciągle jest, bo ciągle jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej do końca marca przyszłego roku. Była płatnikiem netto, mniej więcej płaciła około 13 miliardów euro więcej niż z budżetu unijnego uzyskiwała. A więc jeżeli mówimy o siedmioletnim przyszłym budżecie unijnym, to chodzi o kwotę mniej więcej 80 miliardów euro. No i nie było i ciągle, jak rozumiem, nie ma chętnych, żeby wypełnić tę dziurę po Wielkiej Brytanii. No i druga rzecz to jest to przyjęcie nowych priorytetów, między innymi zwiększenie nakładów na ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To był także postulat krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wiadomo, że ta granica nie jest pilnowana, stąd te fale imigracji, które wstrząsnęły całą Europą. No więc te nakłady muszą być większe, no więc skoro jest luka po Wielkiej Brytanii, skoro pojawiają się nowe priorytety, no to nie ma innego wyjścia, tylko ograniczać wydatki w dotychczasowych politykach, a te dwie najważniejsze pochłaniające 70% unijnych środków to polityka spójności i wspólna polityka rolna. Więc Komisja Europejska zaproponowała cięcia w obydwu tych politykach, no i co tu się dużo oszukiwać, ponieważ w dużej mierze z obydwu korzystają kraje Europy Wschodniej, więc koniec końców doszło do tego, że wspomaganie krajów południa Unii Europejskiej, tych starych krajów unijnych, miało pochodzić ze środków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więc tego nie da się złożyć tak szybko. No i wszystko wskazuje na to, że jednak przywódcy uznali, że mają za mało czasu, żeby to porozumienie wypracować.
Czyli jak premier Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie 12 grudnia o tym, że ten nowy budżet Unii Europejskiej będzie dobry dla Polski, to mówił o swoich życzeniach, a nie o faktach.
No, premier Morawiecki miał za sobą, i to jest ważny atut, bo ten atut nam nie ucieknie, to porozumienie, które zawarło aż 15 krajów, mianowicie chodzi o ten Klub Przyjaciół Spójności. Przypominam, że w Bratysławie zupełnie niedawno było to spotkanie. Tam uczestnikami tego spotkania były zarówno kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak i kilka krajów Europy Zachodniej i wspólnie zawarły porozumienie mówiące o tym, że ten przyszły budżet nie może mieć poważnych cięć właśnie w polityce spójności. Jak rozumiem, przywódcy tych krajów podpisali to porozumienie i teraz będą go bronić, więc ten atut nie zniknie. Także jesienią, wtedy kiedy będą trwały, jak słyszymy, ostateczne negocjacje dotyczące przyszłego budżetu. I premier, przemawiając w Sejmie, mówił właśnie o tym, że skoro 15 krajów na 27 chce zachowania dotychczasowej polityki spójności, no to wszystko wskazuje na to, że mają dużą szansę, żeby to przeforsować.
Ale jak można zachować dotychczasową politykę, jeżeli możemy wymieniać kraje, które są zadłużone do granic możliwości, bo i Francja, a teraz prezydent Macron jeszcze więcej pieniędzy chce wydać, i Hiszpania, i Portugalia, i Włochy, i już nie mówiąc o Grecji, to są państwa, które właściwie ich nie stać na Unię Europejską.
No pewnie to za dużo powiedziane, choć pan redaktor ma rację. No, wszystkie te kraje, które pan wymienił, odznaczają się bardzo niskim wzrostem gospodarczym, a w konsekwencji mają kłopoty w sektorze finansów publicznych. No bo jeżeli mamy do czynienia z niskim wzrostem gospodarczym, prawie zerowym, to nie ma przyrostu wpływów podatkowych i tym samym relacja ich długu do PKB się powiększa. To jest zupełnie inaczej niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i dlatego coraz częściej powinniśmy być stawiani jako wzór pokazujący, że można się szybciej rozwijać nawet w trudnych czasach, można realizować na dużą skalę wydatki społeczne i jednocześnie poprawiać sytuację w finansach publicznych. Tak jest dokładnie w Polsce. Myślę, że premier Morawiecki, nie znam oczywiście szczegółów przebiegu dyskusji, ale myślę, że ten argument podnosił i że to nie my powinniśmy być pouczani przez takich przywódców jak prezydent Macron, tylko dobrze byłoby, żeby pan prezydent Macron skorzystał z tych rozwiązań, które są stosowane właśnie między innymi w Polsce, na Węgrzech. Zresztą większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej rośnie, ich gospodarki rosną zdecydowanie szybciej niż starych krajów unijnych, w tym w szczególności krajów euro. No dość powiedzieć, że nasz wzrost gospodarczy w tym roku będzie 3 razy szybszy niż krajów w strefie euro. To też jest odpowiedź na te postulaty naszej opozycji, między innymi Grzegorza Schetyny, czy Nowoczesnej, czy partii pana Petru. Wszyscy oni twierdzą, że jak najszybciej powinniśmy przyjąć tę walutę. To, co się dzieje przez cały rok 2018, tylko potwierdza, że powinniśmy pozostawać możliwie jak najdłużej przy własnym pieniądzu, bo pozwala on się nam właśnie rozwijać znacznie
szybciej
niż w tych krajach.
Ale to jest niepokojące zdanie. Powiedział pan możliwie jak najdłużej. Czy ktoś wywiera na Polskę presję, żeby przyjęła...
Nie, panie redaktorze, ja tylko przypominam, że w porozumieniu akcesyjnym my zaakceptowaliśmy, że kiedyś przyjmiemy wspólną walutę. Szczęśliwie nie ma tam podanego terminu, więc możemy przy niej być... No, daleko dającej się przewidzieć przyszłości. To jest nasz poważny atut, że jeszcze bardzo długo będziemy mogli się posługiwać swoją własną walutą. Zresztą pan premier Morawiecki mówił na ten temat, czy odpowiadając na pytanie opozycji, dlaczego nie zgłaszamy tego akcesu, powiedział, że to będzie możliwe wtedy, kiedy poziomy życia w Europie, w Polsce i w Europie Zachodniej się do siebie zbliżą. No a według wszelkich statystyk, nawet w sytuacji, kiedy rozwijamy się trzy razy szybciej niż Zachód, to będzie no, przynajmniej za 20-30 lat.
Pan był świadkiem tego wszystkiego, co działo się w Strasburgu, nie za sprawą Parlamentu Europejskiego, ale za sprawą terrorysty. Strasburg trafił na pierwszą stronę gazet. Wczoraj zabójca został zabity przez policję. Czego pan doświadczył w Strasburgu w ciągu tych ostatnich dni? Co pan wie, czego my nie wiemy?
No, nie mam jakichś szczególnych informacji z pierwszej ręki, oprócz takich własnych obserwacji. No to jest przygnębiające, że duże miasto, które ma ten słynny jarmark bożonarodzeniowy, najsłynniejszy chyba w Europie, który odwiedza przez kilka tygodni grudnia prawie 2 miliony turystów, tak przynajmniej było do niedawna, no właśnie może sparaliżować tego rodzaju sytuacja. Więc można powiedzieć tak, byliśmy skoszarowani w Parlamencie Europejskim. Nie można było z niego wychodzić. Obrady trwały do 24, co nie jest jakąś tam nadzwyczajną sytuacją. Bardzo często tak jest, no ale później Parlamentu nie można było opuścić. No ale te nasze uciążliwości były niczym w stosunku do tego, co przeżyli mieszkańcy tego miasta mieszkający w centrum. No i ludzie, którzy niestety zostali zaatakowani, ich rodziny, ci, którzy zostali pozbawieni życia i ci, którzy są ciężko ranni, w tym jak słyszymy, także jest w tej grupie Polak ciężko ranny. To są przeżycia, no, których świadkami były także inne miasta europejskie i to jest ten odwieczny problem, że to zjawisko raczej będzie narastać. No, teraz dowiadujemy się szczegółów, że terrorysta był wpisany na tą specjalną listę S, czyli tych ludzi zradykalizowanych. Tyle tylko, że ten wpis niewiele daje, bo policje poszczególnych krajów nie są w stanie przypilnować wszystkich ludzi znajdujących się na tych listach, bo jest ich po prostu setki, jeżeli nie tysiące. A policjantów w takim tempie nie przybywa w żadnym kraju. No więc, mówiąc szczerze, to jest taka trochę fikcja. Policja wie, że ci ludzie są zagrożeniem dla ich społeczeństwa, jednocześnie nie jest w stanie za wiele w tej sprawie zrobić. Reaguje z reguły po fakcie, wtedy kiedy pojawiają się ofiary i paraliżujący strach.
Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 7:26. Co słychać u Chińczyków? Dzień bez Chin w Poranku Wnet może byłby dniem straconym. Radosław Pyfel, ekspert od spraw chińskich, jest gościem Poranka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa i panie redaktorze, śmiało. Grüß Gott, szczęść Boże, tak jak na lotnisku w Wiedniu nawet są zapowiadane komunikaty, zwłaszcza w tym okresie adwentowym. Także szczęść Boże.
Szczęść Boże. W relacjach chińsko-amerykańskich, to są te relacje w tej chwili najważniejsze. Wojna handlowa została zawieszona, ale do momentu, w którym aresztowano dyrektor finansową wielkiej chińskiej firmy telefonicznej Huawei. Pani dyrektor została aresztowana i co to oznacza? Jakie są konsekwencje tego?
No tam w odwecie został od razu aresztowany, co ciekawe, kanadyjski dziennikarz, taki dosyć znany w Pekinie. Nie wiadomo dlaczego on akurat, ale to od razu zawsze jest tak, że jedno działanie prowokuje jakąś tam reakcję. Nie wiadomo dlaczego obywatel kanadyjski, dlaczego akurat dziennikarz. To chyba jednak nie ta kategoria, co wiceprezes globalnego koncernu. No ale wygląda na to, że o żadnym zawieszeniu tutaj broni nie może być mowy, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, tak? Ja zresztą niespecjalnie w to wierzę. Wydaje mi się, że to jest tylko takie 90 dni ciszy przed burzą. Prawdopodobnie do jakiegoś tutaj porozumienia. Nie spodziewam się, żeby doszło.
Ta burza, po prostu ten dziennikarz kanadyjski jest teraz zakładnikiem chińskiego rządu.
No myślę tak samo, jak ta wiceprezes Huawei jest zakładnikiem amerykańskiego, więc będziemy mieli takie symetryczne działania pewnie z jednej i z drugiej strony. Pewnie niewinni ludzie będą na tym cierpieć, a tak zawsze jest, kiedy dochodzi do wojny.
Ale pani to jest kobieta, prawda?
Tak. Dla nas w Polsce na pewno ma to też znaczenie.
I dlaczego została aresztowana?
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim sprawa jest jasna w tym sensie, że te stosunki, że te relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi są po prostu już bardzo złe czy bardzo napięte. I ta wizja globalizacji, która przynosiła korzyść obydwu krajom do pewnego momentu, no to się jakby skończyło, więc jest wiele zarzutów w stosunku do samej firmy Huawei i też do Chin, które zdaniem Amerykanów już od wielu, wielu lat stosują praktyki nieuczciwe, z którymi walczyć można tylko zdecydowanymi działaniami. Ja właśnie mogę się tylko zdziwić temu, że to następuje tak późno. Zresztą wielokrotnie, jak rozmawialiśmy w tych programach, to o tym mówiłem, że Amerykanie powinni już zrobić to zdecydowanie wcześniej. No i teraz po prostu ten konflikt przybiera taką formę bardzo konfliktu gwałtownego, tak? Więc nawet aresztowani są właśnie szefowie, czy wiceszefowie globalnych koncernów. No to jest rzecz, jaka przed 2016 rokiem nam się nie śniła. Reakcja jest zdecydowana.
Powiedział pan, cisza przed burzą, te 90 dni na negocjacje zakończą się fiaskiem, ale ta burza, jak ona będzie przebiegać? Jakie są przewidywania?
No, niestety nie jestem przepowiadaczem przyszłości.
To jest gra ekonomiczna, czyli to jest coś, co można przewidzieć.
Znaczy, panie redaktorze, myśmy tu rozmawiali już przez ostatnie 10 lat. Ja bardzo sobie cenię w ogóle Radio Wnet i społeczność słuchaczy Radio Wnet i bardzo się cieszę, że w tym okresie przedświątecznym, kiedy po odwiedzeniu kilkunastu miejsc w Europie i w Azji mogę spotkać się z słuchaczami. A myśmy o tym mówili, że dojdzie kiedyś do takiej sytuacji. Tu rozmawiałem o Stanach Zjednoczonych, ale przecież Polska, nasz kraj jest tutaj bardzo też ważny w tym wszystkim. Myśmy mówili, że prędzej czy później ta potęga chińska, która się rozwija, tak? Nie mówię, że to dobrze czy to źle, ale jest to obiektywny pewien fakt. I myślę, że Amerykanie też to trochę przegapili. Wydawało mi się, że nastąpi jakaś automatyczna demokratyzacja Chin, że skończyła się historia, tak jak to przypowiadał Francis Fukuyama. I że to jest jakiś epizod i że z Chinami nie będzie problemu, gdyż one same przyjmą zachodnie wartości. No mówiliśmy w tym programie wielokrotnie, że tak nie będzie i to się sprawdziło. Więc jeżeli pan pyta się mnie o przewidywanie przyszłości, ja nie jestem tutaj chętny, ale to przewidzieliśmy. Ostatnio nawet furorę zrobiło to zdjęcie redaktora Jerzego Haszczyńskiego który umieścił zdjęcie z lotniska w Mińsku, gdzie mamy odlot, w skali odlotów i wszystko jest po chińsku i ogłoszenia są po chińsku i to jest Mińsk, to są tereny dawnej Rzeczpospolitej, więc mamy Chin już u progu, u bramy jakby, tak? Więc była jeszcze polityka jagiellońska swego czasu Lecha Kaczyńskiego, mówiąca o tych terenach dawnej Rzeczpospolitej i tam już to mocarstwo chińskie odgrywa ogromną rolę. W jaki sposób to się rozegra? Ja bym tutaj bardziej nawiązał do komentatorów sportowych. Jak mówię, nie jestem przepowiadaczem przyszłości, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim starciem na ringu, gdzie jest jeden niezwykle agresywny, zdecydowany na wszystko gracz, tryskający energią, i to jest Donald Trump, który szuka tego jednego, powiedziałbym, nokautującego ciosu, tak? Jeśli go znajdzie, no to nie będzie czego zbierać, ale myślę, że im dalej w las, jeżeli to nie nastąpi, to będzie sytuacja coraz trudniejsza, dlatego że Chiny od kilkunastu lat, albo może nawet dłużej, przygotowywały się na taki moment i one miały to w swojej strategii. To było czuć, kiedy ja tam studiowałem, pracowałem, to było wiadomo, że Chiny prędzej czy później z takim wyzwaniem będą musiały się zmierzyć. Ja miałem wrażenie, rozmawiając z Europejczykami czy z Amerykanami, to często, no, też myślę, że i w Polsce wiele osób krytykowało, że uważano, że jest jakieś prawo historii, które powoduje to, że z Chinami problem rozwiąże się sam, że one zejdą z drogi autorytaryzmu. A tutaj muszę państwu i panu powiedzieć, że jest na odwrót dzisiaj, bo jeżdżąc po Chinach, to ten kraj właśnie staje się jeszcze bardziej autorytarny się stał niż z tych czasów, kiedy ja pamiętam, kiedy tam studiowałem, tak? Mamy coraz więcej kontroli bezpieczeństwa na przykład gdzieś w hotelach. To jest trochę tak, jak mówił tutaj europoseł Kuźmiuk, no tak samo też jest na zachodzie Europy. My nie doceniamy w Polsce tego, że możemy do metra wejść spokojnie, nie będąc tam niczym badani nawet, czy do komunikacji publicznej w różnych miastach w Polsce. Kontrolę bezpieczeństwa, powrót do tej symboliki na przykład komunistycznej, tak, w Chinach. Ten sierp i młot, on już zniknął w czasach Deng Xiaopinga, bo to wszystko zdejmowano, te symbole. One teraz powracają. No muszę państwu też powiedzieć, że na przykład żołnierze cieszą się olbrzymimi przywilejami w Chinach. Tego nie było wcześniej. No i mamy eksperymenty z różnego rodzaju technologiami cyfrowymi. Na przykład, jeżeli przejdzie pan na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, teraz takie testy są w różnych miastach, to od razu kamera rozpoznaje po twarzy numer dowodu osobistego. Od razu jest mandat. Nie ma tam jakiegoś wysyłania upomnień, jakichś odwołań, tylko od razu delikwent trafia tam do rozradowanych policjantów, którzy każą go mandatem, bo dzisiaj technologia już pozwala po twarzy identyfikować, więc mam wrażenie, że Chiny są coraz bardziej zintegrowane właśnie, coraz bardziej autorytarne, zwarte i chyba takie przygotowane na jakąś taką długą wymianę ciosów. I myślę, że no jestem ciekaw, jak ten konflikt będzie przebiegał. My nie do końca, tutaj już tylko puenta. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Chiny pod rządami Xi Jinpinga, jak wielkim uległy przeobrażeniem. To nie tylko Ameryka pod rządami Trumpa się zmieniła, ale również i Chiny po 89 roku przechodziły przez wiele faz i weszły w zupełnie nową fazę pod rządami Xi Jinpinga po 2012 roku.
I ta faza to jest ten powrót do systemu wysokiej kontroli, czyli systemu autorytarnego sprawowania władzy.
Tak jest. To jest powrót do symboliki komunistycznej, czego nie było, bo oczywiście ona jest traktowana instrumentalnie, bo żadnego komunizmu na wzór Jaruzelskiego w Chinach nie ma, no ale to już nie starczy nam czasu dzisiaj, żeby dyskutować o tym, dlaczego szkoły są prywatne w Chinach, prywatne szkolnictwo i wiele innych rzeczy, które pokazują, że to nie jest system komunistyczny taki, jaki znamy, no ale też i rozwój technologii, tak? To, co mnie jednocześnie, muszę przyznać państwu, cieszy i niepokoi w przypadku Polski, no to cieszy mnie to, że wszystko, co w Polsce powstaje, jest nowe i to, co też mówił europoseł Kuźmiuk, że spojrzymy na liczby, to Polska ma dobry performance, tak? Czy ma te dobre liczby, dobrze sobie radzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na innowacyjność, to cały czas są innowacyjne rzeczy w Europie Zachodniej i w Chinach. Ja nie widziałem niczego innowacyjnego takiego w Polsce, czego nie ma w Europie Zachodniej i nie ma w Chinach. Natomiast w Chinach te innowacyjne rzeczy, no często jest to wykorzystanie tych możliwości, które daje cyfrowy świat do jakiegoś agregowania danych o obywatelach, właśnie skuteczniejszemu wymierzaniu mandatów. To jest ta wizja Xi Jinpinga porządku, tak? Takiego porządku na wzór singapurskiego. No oczywiście nam Polakom to się niespecjalnie podoba. To jest nieskrywane, bo część osób na Zachodzie mówi, że na Zachodzie mam to samo poprzez media społecznościowe, Facebook, tam Act Analytica, i tak dalej, że te dane też się agreguje i wykorzystuje często bez wiedzy użytkowników, no ale w Chinach to już przybiera formę zupełnie otwartą. Także cieszmy się tym, że jest w Polsce stabilnie, że mamy dobre perspektywy, wykorzystajmy tą szansę, więc...
Tylko jak, czekając na ten decydujący cios Donalda Trumpa, jak pan powiedział, jaka to szansa, skoro mamy do czynienia ze starciem dwóch największych potęg na świecie?
No to są, no tak, no faktycznie, no trudno tutaj prorokować, jak to się wszystko zakończy. No sytuacja na pewno może eskalować, no ale to zobaczymy. No, to już jest pytanie do polityków rządzących naszym krajem, pytanie do Waszyngtonu, czego oni by od Polski też oczekiwali.
W Waszyngtonie pytamy się właśnie o to teraz w poranku Wnet, o godzinie 7:38 czasu warszawskiego. Powiedział pan, że po podróży pan jest, dużej podróży, kraje azjatyckie, kraje europejskie. Najciekawsza nowa obserwacja w czasie tych podróży jest jaka?
Jest paradoksalna, że istnieje coś takiego jak Trójmorze, tak? Znaczy, że na pewno coś takiego zaistnieje, dlatego że Europa Zachodnia już wyczerpała swój potencjał, jeśli chodzi o nowe rozwiązania logistyczne. Wszystko tam zbudowano, wiem jak rozwijała się zachodnia i wschodnia część kontynentu. Infrastrukturę w zachodniej części kontynentu już zbudowano. Jest olbrzymia przestrzeń dla budowy infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej, nowych korytarzy transportowych, północ-południe właściwie, czyli łączących Skandynawię z Bałkanami. I Polska na pewno musi odegrać w tym istotną rolę. My często w tym programie mówimy o jedwabnym szlaku, czyli o tych połączeniach wschód-zachód, tak? Ale równie ważne, może ważniejsze jeszcze jest ten północ-południe. I Polska ma tu ogromnie korzystne położenie geograficznego, nie do końca sobie zdajemy sprawę. I bardzo mnie dziwi to, że w Polsce tak wielu ludzi śmieje się i z Centralnego Portu Komunikacyjnego, i z Trójmorza. Ja nie mówię, że Trójmorze to ma być jakiś organizm polityczny, taki zdaje się jest plan prezydenta Dudy, ale on jako pewien fakt, pewna przestrzeń, gdzie będzie się inwestować, gdzie będzie się budować, gdzie będą powstawać nowe rzeczy, jest czymś oczywistym. Więc naprawdę myślę, że Polacy w tym momencie, w którym się znajdujemy, no musimy wykazywać inicjatywę, musimy uwierzyć w siebie, tak? I bardzo mnie dziwi to, że no wszyscy się właściwie śmieją i chcą zaczarować świat, aby on pozostał takim, jakim był przed 2016 rokiem, a do niego nie będzie już powrotu i to musimy sobie uświadomić. A kończąc, no chciałem życzyć wszystkim udanych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia w naszym kraju, który wciąż ma ogromny potencjał rozwoju, a przede wszystkim jest stabilny, co nie do końca można powiedzieć o wielu innych obszarach na świecie, na czym miałem okazję się na własne oczy przekonać. Więc wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Radosław Pyfel był gościem poranka. Jest godzina 7:40, a o 7:40 co pana zdaniem powinno pojawić się w radiu?
7:40?
Piosenka, prawda?
Piosenka. Coś na dobry początek dnia dla wielu z naszych słuchaczy.